Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Stolica Apostolska przedstawiła w ONZ raport na temat walki z pedofilią. Przewodniczący watykańskiej delegacji odpiera oskarżenia o utrudnianie postępowania w sprawie tego rodzaju przestępstw w Kościele.
Chrześcijańskie rozumienie wiary w jedynego Boga przeciwne jest jakiejkolwiek przemocy, przypomina nowy dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Kościół obchodzi Dzień Judaizmu. Papież Franciszek przyjął z tej okazji grupę argentyńskich Żydów.
Witamy 16 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Do skandali w Kościele dochodzi, gdy nie ma żywej relacji z Bogiem i Jego Słowem, a wtedy zepsuci kapłani, zamiast dawać chleb życia, dają zatrute jedzenie ludowi Bożemu. W ten sposób papież komentował pierwsze czytanie i psalm z dzisiejszej liturgii, gdzie słyszymy o srogiej klęsce Izraelitów w starciu z Filistynami, mimo użycia przez tych pierwszych Arki Przymierza jako swoistej, cudownej broni. Jak zauważył Franciszek, stosowanie magicznych sztuczek nie pomaga, gdy w głębi brak jest wiary w Boga.
Ten fragment Pisma Świętego każe nam pomyśleć, jaki jest nasz stosunek do Boga, do Słowa Bożego. Czy to relacja formalna na dystans? Czy też Słowo Boże trafia do naszego serca, przemienia je? Ma ono tę moc, czy też nie? Czy może jest formalną relacją i załatwione, a serce pozostaje zamknięte na to Słowo? Tu przychodzi na myśl tak wiele klęsk Kościoła i ludu Bożego, do których dochodzi po prostu dlatego, że nie słyszy się Pana, nie szuka się Go, nie pozwala się Mu znaleźć. A potem tragedia i modlitwa, jak ta. Panie, co się stało? Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, na śmiech otoczenia, na urągowisko. Uczyniłeś nas przysłowiem wśród pogan, głowami potrząsają nad nami ludy.
Papież podjął dalej kwestię zgorszenia w Kościele.
Czy to nie wstyd? Tak wiele skandali, których nie chcę tu po kolei wyliczać, ale wszyscy o nich wiemy. Wiemy, gdzie są. Skandale, za które trzeba było słono zapłacić. I dobrze, tak trzeba. Wstyd dla Kościoła, ale czy wstydziliśmy się za te zgorszenia, za te porażki księży, biskupów, świeckich? Słowo Boże w tych skandalach było rzadko obecne. Rzadko trafiało do tych ludzi, bo nie mieli więzi z Bogiem. Mieli stanowisko w Kościele, władzę i wygody, ale Słowa Bożego nie. Ktoś powie, ależ ja noszę medalik, a ja krzyżyk. Owszem, jak tamci, co obnosili Arkę, bez żywej relacji z Bogiem i Jego Słowem. Przypominają mi się słowa Jezusa o tych, przez których przychodzą zgorszenia. A tu właśnie przyszło zgorszenie. Cały upadek ludu Bożego, aż po słabość, aż po zepsucie kapłanów.
Na koniec swej homilii Franciszek objął myślą lud Boży.
Biedni ludzie, nie dajemy im do jedzenia chleba życia. W tych przypadkach nie dajemy im do spożycia prawdy. A zamiast tego karmimy ich niejednokrotnie zatrutymi potrawami. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie. Taka niech będzie nasza modlitwa. Przebudź się, nie odrzucaj nas na zawsze. Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? Zapominasz o naszej nędzy i ucisku? Prośmy Pana, byśmy nigdy nie zapominali o Słowie Bożym, które jest żywe, by przenikało nasze serca i byśmy nigdy nie zapominali o świętym ludzie wiernym, który pragnie od nas mocnego pokarmu. Pasto forte.
Stolica Apostolska przedstawiła Komitetowi ONZ do spraw praw dziecka w Genewie raport o przeciwdziałaniu pedofilii i ochronie nieletnich przed nadużyciami. Wydarzenie to odbyło się w ramach sesji tego komitetu poświęconej Konwencji o prawach dziecka. Obrady dotyczą wprowadzania w życie tej konwencji, stąd złożeniu raportu towarzyszą uwagi ze strony ONZ-owskiej, zapoczątkowując międzynarodowy dialog na temat ochrony nieletnich.
Podobne raporty złożyły też inne kraje, w tym Rosja, Niemcy czy Portugalia, jednak uwaga opinii publicznej skupiła się głównie na dokumencie watykańskim. Wcześniej bowiem pojawiły się na tym forum krytyki pod adresem Stolicy Apostolskiej za rzekome krycie zjawiska pedofilii, a nawet insynuacje, że Kościół katolicki jako całość jest instytucją kryminalną. Mówi watykański przedstawiciel przy genewskich agendach ONZ arcybiskup Silvano Tomasi.
Krytykować jest łatwo i czasem są do tego jakieś podstawy. Każde przestępstwo jest złem, ale gdy dotyka ono dzieci, staje się czymś jeszcze cięższym. Jednak oskarżenie, jakoby Stolica Apostolska utrudniała wymierzenie sprawiedliwości, wydaje mi się bezprzedmiotowe. Działanie na szkodę wymiaru sprawiedliwości w jego czynnościach w jakimkolwiek kraju byłoby nienależną i niesłuszną ingerencją, bez względu na to, kto by to czynił. Stolica Apostolska popiera prawo i obowiązek każdego państwa do podjęcia postępowania wobec każdej zbrodni popełnionej na nieletnich. A zatem krytyka dotycząca rzekomego przeszkadzania wymiarowi sprawiedliwości jest nie do utrzymania. Przeciwnie, istnieje wola, co podkreśla papież Franciszek, na rzecz przejrzystości i przeprowadzenia czynności dochodzeniowych.
Przedstawiając na posiedzeniu ONZ-owskiego Komitetu Praw Dziecka w Genewie okresowe raporty o ochronie nieletnich, arcybiskup Silvano Tomasi wskazał, że Stolica Apostolska na różny sposób wyrażała już stanowisko w sprawie nadużyć seksualnych wobec najmłodszych. Podkreślił, że Watykan wprowadził w życie wskazane zasady postępowania i przewidziane procedury prawne, by eliminować wszelkie nadużycia w tej sferze i współpracować z organami państw zajmującymi się walką z tego typu przestępczością.
Hierarcha wskazał na dwa poziomy działań Stolicy Apostolskiej. Z jednej strony związane są one z możliwymi przestępstwami i nadużyciami dokonanymi na terytorium Państwa Watykańskiego. W tym celu na mocy międzynarodowych zobowiązań prawnych zostało przyjęte specjalne ustawodawstwo odnoszące się do terytorium tego państwa i zamieszkałej w nim ludności. Równocześnie Stolica Apostolska jako centralny organ Kościoła katolickiego przyjęła specjalne wytyczne mające na celu ułatwienie kościołom lokalnym wypracowanie skutecznych środków działania w ramach ich jurysdykcji i zgodnie z prawodawstwem kanonicznym.
Poszczególne raporty obszernie przedstawiają zarówno stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec zjawiska nadużyć seksualnych względem nieletnich, jak i konkretne sposoby aplikacji aktualnych rozwiązań prawnych. Nie ma usprawiedliwienia dla jakiejkolwiek formy przemocy i wykorzystywania dzieci. Takich zbrodni nie można nigdy usprawiedliwiać, gdziekolwiek byłyby popełniane – w domu, szkole, wspólnocie, w czasie zajęć sportowych czy w ramach działań organizacji struktur religijnych – powiedział arcybiskup Tomasi w Genewie.
Niektórzy głoszą, jakoby istniał nieunikniony rzekomo związek między monoteizmem a przemocą. Konfrontację z takimi teoriami podjęła Międzynarodowa Komisja Teologiczna w swym nowym dokumencie. Nosi on tytuł Bóg Trójca, jedność ludzi, chrześcijański monoteizm przeciwko przemocy. Tekst przygotowany w ostatnich 5 latach był dyskutowany na jej sesjach plenarnych, a w grudniu ubiegłego roku zatwierdzony i przedłożony arcybiskupowi Gerhardowi Millerowi, który jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary jest przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
W dokumencie przypomina się, że z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej wzywanie do przemocy z powołaniem się na religię jest jej największym wypaczeniem. Zwraca się uwagę, że samo pojęcie monoteizmu jest zbyt ogólnikowe, by używać go do wykazania pełnej równoważności między historycznymi religiami wyznającymi jedynego Boga, mianowicie judaizmem, islamem i chrześcijaństwem. Krytycznie ocenia się też opinie, jakoby religie politeistyczne, które czczą wielu bogów, były bardziej tolerancyjne od monoteistycznych. Członkowie komisji, jako teologowie katoliccy, wychodzą w dokumencie od objawienia Boga w Chrystusie. Jego śmierć i zmartwychwstanie ma znaczenie dla pojednania między ludźmi, ukazując im wszystkim miłość Boga. Prawda o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i o Bogu w Trójcy Jedynym nie może być podstawą do usprawiedliwiania przemocy. Objawienie chrześcijańskie oczyszcza religię, podkreśla się w nowym dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Powołania Świadectwo Prawdy to tytuł opublikowanego dziś papieskiego przesłania na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Przypadnie on w tym roku w niedzielę 11 maja.
W dokumencie papież zachęca, by duszpasterstwo powołaniowe ukierunkowywać na doświadczenie Boga, towarzysząc młodym ludziom na drogach świętości. Drogi te, ze względu na to, że są indywidualne, wymagają prawdziwej pedagogiki świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu poszczególnych osób, napisał Franciszek.
Papież przyjął na audiencji w domu świętej Marty delegację 15 rabinów z jego ojczystej Argentyny. Przewodniczący Stowarzyszenia Izraelitów Argentyńskich, Julio Schlosser, jeszcze przed spotkaniem oznajmił, że jego tematem będą problemy dialogu międzyreligijnego oraz szereg innych spraw, które pojawią się w rozmowach, tak jak to robiliśmy zawsze z kardynałem Bergoglio w Buenos Aires.
Jak powiedział jeden z członków delegacji, Claudio Eppelmann, papież Franciszek jeszcze przed rozpoczęciem swojego pontyfikatu podejmował konkretną współpracę i dialog ze wspólnotą żydowską. Z pomocą wielu rozmówców Bergoglio sam opracowywał pewne zagadnienia, czego nigdy nie zlecał innym, ale angażował się osobiście. Dzięki temu powstało szereg działań, projektów, analiz, w których brali udział różni członkowie wspólnoty i dzięki którym mieli oni okazję spotkać się z nimi, zawiązywać osobiste relacje. Te zaś pomagały w umacnianiu relacji instytucjonalnych, podkreślił Eppelmann.
W delegacji wspólnoty żydowskiej nie mogło zabraknąć rabina Abrahama Skórki, dyrektora seminarium rabinicznego w Buenos Aires i od wielu lat przyjaciela kardynała Bergoglio. Nie było to zresztą ich pierwsze spotkanie w Watykanie od czasu rozpoczęcia obecnego pontyfikatu. Uwagami o swoich relacjach z obecnym papieżem rabin Skórka dzieli się również ze wspólnotą akademicką Uniwersytetu Gregoriańskiego. Została tam zorganizowana specjalna konferencja Dialog Żydowsko-Chrześcijański 50 lat po Nostra Aetate, perspektywa latynoamerykańska. Sesję prowadzi przewodniczący Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, kardynał Kurt Koch.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W kościele w Polsce obchodzony jest dzisiaj 17 dzień judaizmu. Na miejsce centralnych wydarzeń wybrano Sandomierz, bowiem historia tego miasta przez wieki spleciona była z istnieniem wspólnoty żydowskiej. Jak powiedział biskup Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem, obchody dają nadzieję na pogłębienie dialogu katolicko-żydowskiego.
Nadzieje wiążą się z podstawową opcją Kościoła dialogu katolicko-żydowskiego. I cieszymy się, bo ten dialog się rozwija, pogłębia się, staje się normalnością. I myślę, że także te obchody dzisiaj w Sandomierzu potwierdzą normalność naszych regularnych spotkań katolicko-żydowskich.
W ramach obchodów przygotowano dyskusje, wspólne modlitwy, prezentacje książkowe oraz liczne wydarzenia kulturalne. W Warszawie odbyła się wczoraj kolejna debata z cyklu Myśląc z Wojtyłą. Tym razem z papieską myślą o Europie i świecie zmierzyli się profesor Hanna Suchocka, profesor Marek Cichocki oraz ojciec Maciej Zięba. Jak powiedziała Hanna Suchocka, była premier i była ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, dla Jana Pawła II niezwykle ważna była tożsamość Europy. O nią walczył.
On walczył o tożsamość Europy, o zakorzenienie się w naszej tożsamości, a nasza tożsamość bierze się z chrześcijaństwa, w tym sensie, że to, co kiedyś nazywało się chrześcijaństwem, potem przybrało nazwę Europy. I on to powiedział wyraźnie. Europo, odnajdź siebie, odkryj swoje początki, tknij życie w swoje korzenie. Bo jeżeli to się nie stanie, to Europa po prostu się zagubi.
Cykl comiesięcznych spotkań Myśląc z Wojtyłą jest elementem duchowych przygotowań do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.